Witam je ponownie po przerwie w serwis informacyjny Wiadomości w telewizji TVN Radio Maryja. Teraz już czas na audycję. Minął miesiąc. Właściwie każdy z nas, słysząc ten tytuł, rozumie, że to jest spotkanie z panem profesorem, doktorem habilitowanym Jerzym Robertem Nowakiem. Witamy serdecznie, panie profesorze. Jest nam wszystkim też przyjemnie. No, ten miesiąc był krótki, bo od tamtej audycji mnie upłynęło dużo czasu.
Bo tu było 6 chyba, bo audycja, ze względu na to, że chcieliśmy troszeczkę po marszu przesunąć.
No właśnie, po marszu. Natomiast co? No, bardzo intensywnie w tym miesiącu było dużo wydarzeń.
Wydarzeń było bardzo wiele.
Spotkań, debat i tak dalej.
I muszę najpierw wspomnieć, że było wreszcie szereg takich wiadomości dobrych, powiedzmy. No, przede wszystkim wśród tych najlepszych to uważam kontynuację konferencji pisowskich, bo to był doskonały pomysł, począwszy od wystąpienia wreszcie, bo ja się ciągle dopominałam od lat gospodarka, przede wszystkim z programem gospodarczym Kaczyńskiego i PiS-u. Potem zwołanie świetnej konferencji na tematy gospodarcze z udziałem bardzo różnych środowisk, niekoniecznie bliskich PiS-owi, w tym na przykład i liberałów gospodarczych z Centrum Adama Smitha, innych. No mówię, bardzo różnych stron dla dyskusji. To ważne, że zdecydowano się na taką otwartą dyskusję. Potem była kolejna konferencja o sytuacji w służbie zdrowia, jak wiemy, katastrofalnej, bez granic katastrofalnej, i trzecia, niedawno ta ostatnia, o bezrobociu. Więc myślę, że pomysł jest ogromnie dobry. Tu PiS wyprzedził wszystkie inne partie, przede wszystkim wyprzedził partię rządową, i która na tym bardzo wiele straciła, bo oto tutaj się szuka dyskusji o sprawach najistotniejszych dla Polski, bo jak ta gospodarka będzie leżeć i dogorywać, jak jest obecnie, to wiemy, gdzie się znajdziemy.
No i po tych debatach zaczęły się wizyty gospodarskie, prawda, premiera. No i też chciałbym, no, chyba pan to też uwzględni, sprawy Smoleńska, te zdjęcia.
Tak, ale oczywiście, ale też dodajmy jeszcze, no tu istotna rzecz, wysunięcie przez PiS premiera technicznego, jak go określono, socjologa, znanego socjologa profesora Piotra Glińskiego, byłego prezesa Towarzystwa Polskiego Towarzystwa Socjologicznego przez 2 kadencje. To był bardzo dobry pomysł, bo wybrano człowieka niezaangażowanego w spory polityczne, mającego z boku, a więc tym łatwiej mogącego obiektywnie spojrzeć na trudności Polski. To myślę, że było bardzo sensowne posunięcie. No i wreszcie jeszcze jedna rzecz. Tu pomysł małej partii Solidarnej Polski, który poparty też przez PiS, no i takiego współdziałania życzyłbym obu partiom, w sprawie dalszego ograniczenia możliwości aborcji. Chodziło o jedną kwestię. Przeciw z góry przesądzaniu o aborcji ludzi ze względu dzieci i niemowląt, chorych na choroby, za groźbę.
Nie do końca sprawdzone to jeszcze,
tak,
jest, prawda?
Groźby.
Groźba choroby.
No i tutaj sprawa bardzo istotna. Ciekawe, że nawet któryś z posłów PO, broniąc swojej decyzji popierającej, to powiedział, no przecież bywamy tutaj inwalidę na końcu sali, gdyby...
No właśnie, to by go nie było, prawda?
Tak,
poza tym, no, nazwano ich nawet tutaj 14 sprawiedliwych, powiedzmy, którzy jednak po tej nagonce...
Ale najpierw było 40 plus 29 wstrzymujących się, i tu było pęknięcie w Platformie, więc myślę, że było to bardzo zręczne posunięcie ze strony
historia
wielkiej
tego nie zapomni,
partii,
prawda?
Solidarnej Polski. I dobrze, że tu PiS poparł, włączył się, a potem też, no, z PO była takie odejście tak dużej grupy posłów głosujących wbrew temu, o czym by marzył pan Donald Tusk, ale także i w PSL-u. No i w rezultacie najpierw za pierwszym razem wniosek w sprawie ograniczenia aborcji z tego właśnie powodu przeszedł, no i później robili powtórkę, pacyfikowali posłów i tak dalej. Ale wśród innych rzeczy, które zaistniały, no i dzięki tej dyskusjom o gospodarce, dzięki temu, o czym już mówiłem, no znakomitemu marszowi organizowanego
Obudź się Polsko,
który zgromadził kilkaset tysięcy osób i ta wspaniała atmosfera tych 8-9 godzin, bo pamiętam, to mniej więcej tyle trwało, to wszystko, no wyjście na ulicę, też coś, do czego namawiałem od lat. Mówię, nie dlatego, że był jakiś taki specjalnie mądry w tej dziedzinie. Ja plagiowałem pomysły węgierskie. Na Węgrzech jednym z paru najważniejszych źródeł zwycięstwa i to miażdżącego Orbana stało się wyjście na ulicę, kolejne marsze, manifestacje. Choć pierwsza była rozpędzana i 70 rannych przed gmachem parlamentu w Budapeszcie. Więc to wszystko, marsze po pierwsze też i w obronie telewizji Trwam, no teraz był ten największy, mniejszy wolności słowa i gospodarczy, był na no, parokrotnie większy niż w kwietniu, ale marsze po pierwsze, zwłaszcza gdy w tych mniejszych miejscowościach też przyczyniają się do dodatkowego poznawania ludzi, właśnie fajnie to zauważyła prezeska klubu Gazety Polskiej w Olsztynie, Wioletta Machniewska, że w trakcie tego marszu zobaczyła parę osób, których się nie spodziewała, że mają takie poglądy. Więc po pierwsze rozpoznanie dodatkowe swoich, po drugie dodanie odwagi, a zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, mniejszych to ja rozumiem poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Nie wiem ile już było, już ponad 100 chyba było. Także jest to rzeczywiście pokazuje budzenie się narodu i efekt sondaży, w których po raz pierwszy PiS przeskoczył i to już parokrotnie Platformę. Ile pamiętam, pierwszy, jeden z takich sondaży było 42% do 36%.
Ale ciągle mało, żeby samodzielnie...
Tak, i tu jest ten problem, dlatego ja jestem przeciwko takiemu nadmiernemu optymizmowi. Na to, żeby w Warszawie był Budapeszt, trzeba bardzo solidnie zapracować. I to lata pracować. No, czekają nas zresztą 3 bardzo ciężkie lata, że gospodarczo też będzie wychodzić na jaw o wiele bardziej prawda o rzekomej Zielonej Wyspie pana Tuska, ale przypomnę, że trzeba wygrać nie tylko z Platformą, trzeba wygrać też z SLD, z Ruchem Palikota i PSL-em. I tutaj jest takie raźne ostrzeżenie, że może zabraknąć 1-3%, jeśli się wszyscy nie dogadamy, jeśli chodzi o środowiska patriotyczne. Ja ciągle apeluję o to dogadanie się, bo znów mnie uczą Węgry. W 2006 roku Orban rozbił miażdżąco dotychczas rządzącą partię postkomunistów, Dziurczaniego, Ferenca Dziurczaniego, tego od kłamania rano, wieczorem i tak dalej.
Nagranego tak? Nie przez przypadek.
Przez przypadek, przez kogoś z kolegów notabene i posłuchały miliony Węgrów tego kompromitującego dla Dziurczaniego nagrania, ale wygrał, ale tamci weszli komuniści, postkomuniści w koalicję z ich Platformą, odpowiednikiem Platformy Obywatelskiej tego, i mieli kilka mandatów więcej, dzięki temu rządzili na nieszczęście Węgier dalej 4 lata. Ja dlatego apeluję ciągle o maksymalne połączenie wszystkich dosłownie sił patriotycznych, nie zważanie na animozje personalne, a tu nie zawsze jest najlepiej. Właśnie posłyszałem, jeśli to jest prawda, ojcze, zobaczymy, to apeluję do naprawienia tej sprawy, że w Marszu Niepodległości poza nagle było wyskokiem prezydenta Komorowskiego, który jest z takimi rzeczami, który nagle wystąpił jako też zwolennik zorganizowania marszu. No, na pewno będą maszerować poza nim, ale już słyszę o pewnych podziałach i sugestiach, że może być z kilka marszów. Jestem osobiście za wspólnym, jednolitym marszem wszystkich środowisk patriotycznych.
I ostatnie dni, ostatnie godziny właściwie, dla wielu Polaków informacja chyba też jakaś taka pozytywna, zmiany. Jest szansa na zmiany w PZPN-ie, też możemy
zmieniło się.
Ale na zmiany
tak, oczywiście. To znaczy, po fatalnym lato przyszedł Boniek, który może zapoczątkuje wiosnę, czyli odrodzenie PZPN-u i odrodzenie piłki nożnej razem. I to myślę, że kończy się w ten sposób, jak to nazywano, era leśnych dziadków, tych wszystkich działaczy zasłużonych starych działaczy, a których zasługi polegały głównie na przeróżnych dogadywaniach się w kuluarach, a wchodzi w człowiek, który zdaje się ma różne pomysły na uzdrowienie polskiej piłki.
A i jeszcze kiedyś dobrze grał, no i być może będzie dobrze kierował.
Tak. No to, że kiedyś dobrze grał, Lato też dobrze grał, to jeszcze nie jest argument, ale od dawna Boniek występował z dość radykalnymi projektami reform, nawet za radykalnymi, jak się okazało, 4 lata temu, wtedy przegrał w konkurencji z Lato. Ale jeszcze jedna wiadomość z tych dobrych. Wielki, największy sukces Polaków na Litwie. Tam akcja wyborcza Polaków na Litwie przekroczyła próg 5%. Zdobyła, ile pamiętam, 6 mandatów. Teraz zdaje się jest dogrywka. Miejmy nadzieję, że zdobędzie dalsze 5 lub 6. I może stanie się cennym partnerem koalicyjnym. I to by rozwiązało też problemy z nacjonalistami litewskimi, którzy tak blokują szkolnictwo polskie na Litwie i tak dalej. A więc jak na ten miesiąc, to jest sporo wiadomości pozytywnych.
No właśnie, więc...
A jest to dobrze, bo tak, ja muszę powiedzieć, ja już się zwierzałem przednio, że właściwie moja praca staje się coraz bardziej męcząca, bo coraz bardziej są męczące czasy. Tak wiele rzeczy dogorywa od gospodarki poprzez służbę zdrowia, naukę, kulturę, sport, ten słynny basen narodowy i tak dalej.
To była rzeczywiście.
I tu równocześnie ta niesamowita, rosnąca bieda, to wszystko. I jak się przegląda tą wielką ilość prasy, no teraz to jest ciągle dalej te przynajmniej 7 dzienników plus te 17 tygodników i tak dalej, plus... No ja mam podzielną uwagę, więc tak siedząc nawet przy komputerze, jednym okiem spoglądam telewizor, pisząc też tam, bardzo często tak się wiadomości wyłapuje w TVN, Polsacie Publicznej i tak dalej. Oczywiście słucham Wizji Trwam, tu wszystkim polecam te wiadomości, nie tylko aktualności dnia, ale wiadomości po 8, po 9 wieczór. I tu, ale muszę powiedzieć, że jest ogromna ilość rzeczy smętnych. Tu oszukano podwykonawców, tu padają biedę, tu drożyzna. Oto ja ciągle zachęcam to prasę naszą patriotyczną, żeby robili to, co dziwo bulwarówki robią. Fakt i Super Express. Dane, i to tak ja proponowałem, na stronę, dwie strony, pokazanie, do jakiego stopnia skaczą ceny. Oto na przykład Super Express z 18 października. Bieda. Tak jeszcze nie było. Płace spadły w ciągu zaledwie jednego miesiąca. Do tego najważniejsze towary są coraz droższe. I produkt, chleb. 2,25 cena w 2011 roku, cena obecnie 3,28. 10 jaj najtańsze 3,36, 2011 4,49 obecnie. I tak tu polędwica, ale i gaz ziemny za metr 2,70, 2,95, benzyna 5,11 do 5,84. No wszystkie ceny skaczą i to jest, a równocześnie marnotrawstwo, wspieranie swoich, szwagier, szwagra, ojciec, syna, żonę i tak dalej. Jak zatopić w bagnie 2 miliardy złotych? Tyle kosztował ten sławetny już Stadion Narodowy, a jeszcze grożą dalsze dopłaty. Nie mówiąc o takiej drobnych pensjach.
W Europie, prawda?
No właśnie, a i o drobnych premiach 2 700 000 zł dla tych osób, które tak zawaliły przy konstruowaniu stadionu. A równocześnie są rzeczy, jest tyle rzeczy przerażających. Eksmisje, ludzi na bruku. No, jedną z najgorszych to to, co parę dni temu. Policja z błahego powodu zabrała panią Joannę w nocy z domu, bo nie miała 2250 zł dla skarbówkę. Nie tylko uwięzili mnie i zabrali dzieci. No nawet tym razem Tusk zareagował, ale kto był winien? Sąd, który robi takie rzeczy, policja wykonywała rozkaz. Zabiorą nam córkę, bo nie mamy pracy. Inny tekst. Dramatyczna historia młodego małżeństwa w Warszawie. Ale tych dramatycznych historii są setki, tysiące.
A z 80 lat nie można było sprawdzić, jak są podatki odciągane z Amber Gold, prawda?
No właśnie.
Na jakiej to zasadzie działa wszystko?
No i, ale inna afera z kolei, jeśli chodzi o rolę doradcy pana Jana Krzysztofa Bieleckiego w banku PKO, to jeszcze do tego wrócimy. A równocześnie kilka milionów osób głodujących w Polsce, wręcz tak się ocenia. A pan Tusk wysuwa, no właśnie, nowe exposé Tuska, w którym mało było rzeczy nowych. I oczywiście zachował wszystkich najgorszych ministrów, od pani Muchy poprzez Arlukowicza do Szumilas. No, edukacja strasznie leży po Grasia, etc. Natomiast popisał się takimi obietnicami, inwestycje polskie. Nagle Tusk stał się rzecznikiem rozbudowy narodowych, państwowych inwestycji. Liberał tak się zmienia. A przecież ci liberałowie tak wspierali plan Sorosza, Zachsa, Balcerowicza i właśnie są odpowiedzialni bardzo dużym stopniu wraz z Unią Wolności za zniszczenie polskiej gospodarki, miejsc pracy i tak dalej. I tu właśnie widzę u ojca książkę, tak, bo która mi ogromnie odpowiada.
Oczywiście. Dziękujemy panu profesorowi Witoldowi Kierzunowi za tą książkę. Bardzo ciekawa lektura, porównania. On tutaj wszystko zebrał właściwie jak w jednej pigułce. I tutaj to pozwoliłem sobie też tutaj podkreślić na 355 stronie. Z opracowań GUS-u, co pan profesor mówi, wynika, że w ostatniej dekadzie w skrajnym ubóstwie żyło w Polsce ponad 2 200 000 ludzi, w tym 600 tysięcy dzieci. To jest skrajne ubóstwo. To jest po prostu, no to jest, gdybyśmy sobie wyobrazili, jak to może
wyglądać. Część zbiera żywność, odpadki na śmietnikach i to wszystko razem.
I pan profesor to zebrał, pan profesor tutaj otoczył
to swoim komentarzem. Dodajmy 80-kilkuletni profesor.
Oczywiście.
To jest jego
żołnierz AK, patriota.
AK, którego zdjęcie wisi w muzeum.
Czytałem, nigdy nie splamiący się ani byciem w partii, a był proszony nawet przez Gierka do czynienia analiz gospodarczych czy ekonomicznych.
Patologia. Ale w końcu wyemigrował, był z 25 lat na emigracji, był dyrektorem między innymi wielkiego programu ONZ-owskiego dla Afryki, gdzie zaprzyjaźnił się między innymi z arcybiskupem Hozerem. Przez niego miałem przyjemność poznania jego przyjaciela. Arcybiskup Hozer mu ratował życie, nawet jako lekarz tam właśnie w Afryce. Dodam, że to już druga książka.
Podobieństwo do kraju afrykańskiego Polski. To jest,
a on ciągle wskazuje na neokolonizację, tak, postkolonizację. Dodajmy, że to jest druga jego książka, przypominam, wiek.
To nie jest reklama, panie profesorze, tylko polecamy czytanie.
Drogi bezprawia gospodarki polskiej. Ale dlaczego jest to ważne? Ponieważ ta książka i poprzednia pokazują, do jakiego stopnia niszczący dla Polski był tak zwany plan Sorosza, Zachsa, Balcerowicza. Używam Sorosza, Zachsa, Balcerowicza. Balcerowicz był tylko wykonawcą. I przypomnę tu inną książkę. Mówię, nie dostaję za to żadnych pieniędzy z Chin czy gdzie indziej. Autora Song Hong Pong, coś takiego.
Kong,
tak. Wojna o pieniądze. Ja już o niej wspomniałem. Dwa tomy, gdzie ten Chińczyk był przez wiele lat w różnych strategicznych miejscach gospodarki Stanów. Obserwował to z bliska i między innymi, a potem bardzo polecam tą książkę. Ucieszyłem się, dzisiaj zobaczyłem ją w bibliotece tutaj uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, że ich namawiałem do tej książek Kierzuna.
Ale to mówi pan o autorze chińskim.
O tym autorze chińskim, który jest teraz doradcą rządu chińskiego. Książka niesamowita, na przykład z niej można było się dowiedzieć zupełnie inne tłumaczenie przyczyn zgonu, zamordowania Kennedy'ego. Otóż zamordowano go w 7 dni potem, jak wydał rozporządzenie ograniczające wszechwładzę banków. Już to rozporządzenie weszło w życie. A w pewnym momencie książki stwierdza, że aż niesamowitym takim zaskoczeniem było upadek gospodarki stosunkowo dużego kraju jak Polska, tak szybki upadek. No przypisuje to Sorosowi, temu słynnemu spekulantowi amerykańskiemu. Teraz, więc pan Tusk obiecuje trochę kolejne gruszki na wierzbie, ale co ciekawe, że nawet był wiceminister w jego rządzie, Gomułka, Stanisław, profesor Stanisław Gomułka.
Który ten rząd opuścił.
Tak, prawda, który opuścił, bo stwierdził, że rząd oszczędnie dawkuje prawdę. Stwierdził, to cytuję, za wyborczo, Gomułka nie ma nowych pieniędzy na pomysły Tuska. Ale pewną pieniądze się znajdą. Dalsze przyciskanie społeczeństwa, nie swoich, nie tej wielkiej klasy biurokratycznej z 500 tysięcy urzędników, a było 160 tysięcy w 89 roku. A wtedy wyrzekano, a co jest teraz? A ile za Tuska przybyło tych urzędników? Więc tu nagrody idą, przywileje dla władzy, dla szwagrów i innych. Natomiast znów będzie się zdzierać ze społeczeństwa. Bardzo mnie zaniepokoił taki wywiad. A teraz posłanka, nawet nie przyjrzałem się dokładnie, tylko zobaczyłem ten tytuł i bo te, kto? Joanna Kluzik-Rostkowska, ta, która za karierą zmieniła parę partii w ciągu jednego roku. Pamiętajmy, odeszła z PiS-u, założyła Polska jest najważniejsza, porzuciła własną partię, bo zaoferowano jej miejsce w PO. No i nagle, co ona mówi? Polacy nie muszą być właścicielami mieszkań. Oj, groźna to dla mnie zapowiedź, bo to może oznaczać wstęp do kampanii na rzecz, do przygotowania podatku katastralnego. Nie muszą być właścicieli mieszkań. To takich trzeba opodatkować, żeby wyzuć ich z tych
Zresztą
mieszkań.
Też ostrzegano, że namawia się, żeby oddawać za wieczystą rentę, prawda? Czy emeryturę raczej. Też mieszkania. To też jest taki...
No właśnie. No i wiadomo, jak to się kończy. Ale najlepiej przypomniano piękną wypowiedź Donalda Tuska. Mój rząd jest jak stadion narodowy. To powiedział pół roku temu. Nie przewidział, myślał, że takie będzie wielki, elegancki, na pokaz. A tu się okazało wielkie fiasko. Kolejna rzecz, ciekawa afera z Amber Gold. Tu są przypuszczenia, że oszust Amber Gold pracował dla rosyjskiej mafii. No, jedno z przypuszczeń. A teraz, jeśli chodzi o Tuska, tu z kolei tak z Angory, dość lewicowego pisma, ale ciekawy. Na przykład piękne zdjęcie, znów nam zaufali po expose Tuska. Radosne miny, wszystkich kichocą, jak się nabiera społeczeństwo, a równocześnie pisze się w artykule Krzysztofa Różyckiego. Oficjalne bezrobocie wynosi 12,5%, 13% rzeczywiście już dawno znacznie przekroczyło 20%. Rząd nie uwzględnia ukrytego bezrobocia, zwłaszcza na wsi, oraz ponad 2 miliony osób, które wyjechały za chlebem za granicę. Na ogół rzetelne metody badawcze uwzględniają taką emigrację. Nie jesteśmy już zieloną wyspą. Nasza sytuacja jest tylko trochę lepsza niż w Hiszpanii, Portugalii, Włoch. I tu ważne, ale w przeciwieństwie do obywateli tych krajów, Polacy nie mają praktycznie oszczędności.
To właśnie jest.
Co w warunkach zbliżającego się kryzysu ma ogromne znaczenie. No a równocześnie Unia nas kiwa, ma być Europa dwóch prędkości, gdzie nas się tam zmarginalizuje,
to, co
Unia Bankowa.
Pan pamięta, jak z tym walczono, prawda, w Unii, żeby taki określeń nie wprowadzać.
Tak.
Dwie prędkości, dwa rodzaje, a teraz się mówi wyraźnie, będą
lepsi.
A tu
mam artykuł dwóch naukowców, profesora Kasiewicza z SGH doktora Kurlin-Klińskiego. Dlaczego nie dla Unii Bankowej, którą forsują Niemcy, Francja i tak dalej. Uczucie dyskomfortu polskich władz wynika z tego, że kluczowe decyzje w sprawie polskiej bankowości będą zapadać bez naszego udziału. No a tutaj jedno z tych sondaży, na jednym PiS 39, Platforma 33. No pamiętajmy jeszcze, że wiele może nabrudzić prasa. Tu media w większości są wiadomo w jakich rękach, więc wysuwanie tematów zastępczych już mnie doprawia do maksymalnej irytacji, jak widzę kolejne zdjęcia roznegliżowanej matki Madzi, która dawno powinna siedzieć w więzieniu za to, co zrobiła, a to się też odkłada. I tu wywiad Gliński, z profesorem Glińskim. W moim rządzie nie będzie polityków. No, nam potrzebny jest rząd ekspertów. Z kolei już zaczynają bić na alarm wyborczy i tak dalej, bo najlepsze jest straszyć PiS-em, żeby zmobilizować, co się dzieje. Mirosław Czech, były sekretarz generalny, ile pamiętam, Unii Wolności, już ostrzega w wyborczej. PiS może wygrać wybory parlamentarne. Tu czytam kolędę Zalewską, znana propagandystka z tamtej strony, i nagle ubolewa. Gdzie jest Platforma? Ekipa zmęczona władzą, bez inicjatywy, bez świeżego zapału. Człowiek patrzy na Platformę i nie widzi żadnych nowych pomysłów, żadnego zaangażowania. No ale wspomniałem już, proces doradcy premiera, czy szef Rady nasz dziennik, czy szef Rady Gospodarczej premiera Jan Krzysztof Bielecki, będąc prezesem Pekao S.A., działał na szkodę jednego z największych banków na polskim rynku. Inne rzeczy. No Smoleńsk. Znów była świetna konferencja w Warszawie. Dokładnie mi referował jeden z jej uczestników, fizyk, profesor Grzegorz Busiał, który jest wykładowcą. Akurat byłem w Poznaniu, on jest wykładowcą na naszej uczelni.
140 profesorów, ludzi nauki, którzy...
I dominowała na tej koncepcja, nawet u tych, którzy kiedyś nie byli przekonani, że były eksplozje. Że eksplozja jest jedynym logicznym wytłumaczeniem katastrofy, przekonywali eksperci podczas konferencji naukowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie doszło do uderzenia maszyny o ziemię. Mityczną brzozę też, która była taka. Teraz z innych rzeczy, na razie gazuję te, które wymagają telewizyjnego pokazania bardziej. W radio będę mówił też o innych sprawach. Obwiązywali ciało prezydenta workami na śmieci. No, jak Rosjanie z tych służb podchodzili, to było straszne. Zdjęcia to przedostanie się do
internetu tak, na cały świat.
Zdjęć strasznych bez poszanowania ludzkiej godności. Zdjęcia wyciekły do sieci. Ale teraz ekshumacje. No już po Walentynowicz zapowiada się, że i już z różnych tygodni, że i prezydent Kaczorowski został zamieniony. Jeśli chodzi o ciała, jest w innej trumnie i chowano kogo innego.
Nie spoczywa tam w tym panteonie świątyni, tak, tylko wymiana.
Ale co jest ciekawe, że ekshumacje Anny Walentynowicz i Ryszarda Kaczorowskiego odbyły się z inicjatywy Polskiej Prokuratury Wojskowej, to przewyborcza, która, co ważne, wcześniej została poinformowana o możliwości pomyłki przez stronę rosyjską. No to nie dość, że sprawa jest kompromitująca dla rządu Tuska, dla pana Tuska, dla pani Kopacz, która mówi, jak to przekopano metr po metrze dokładnie, ale wygląda na to, że Rosjanie grają tą kartą, jeszcze specjalnie jączą jak mogą, bo jeśli to oni po 2 latach nagle takie obudzili się do odkrycia, o którym wiedzieli od początku. Ale i tak zwalają na Polaków sprawę zdjęć. Otóż według naszego dziennika autorem publikacji w rosyjskiej gazecie sugerującej, że to rodziny ofiar katastrofy były źródłem drastycznych zdjęć opublikowanych w internecie, jest Ariadna Rokossowska, wnuczka sławetnego Konstantego Marszałka Związku Sowieckiego. A więc czerwone dynastie tam. A najlepszy był Sikorski, który w związku z tymi pomyłkami, między innymi przy Kaczorowskim, podobno zawinił błąd bunt urzędnika z MSZ-u podkreślił, że identyfikowanie ofiar wypadków nie należy do obowiązku konsula RP, jeśli pomagali to sympatii dla rodzin.
W wywiadzie wiceminister Jacek Najder mówił, że wyjeżdżając tam nie otrzymał żadnych instrukcji, no ale to jak no, można, to po co tam pojechał, prawda? Konkretne instrukcje powinny być, jakie ma stanowisko zająć, gdzie ma być obecny i tak dalej. Zresztą to, co wychodzi, że ciało pana prezydenta świętej pamięci też było bez opieki, bez straży ileś godzin, kilka godzin.
No więc Łukasz Warzecha, znakomity publicysta, określił to zachowanie Sikorskiego jako głup tygodnia. Następna sprawa to dług Gazpromu i Schroedera, to wystawa wielka przyjaźni Rosjanie i Niemcy, tysiąc lat sztuki, historii i kultury. Pokazuje, jak silne były tradycje przyjaźni niemieckich władców z rosyjskimi carami. Wiadomo, czyim kosztem. A jeszcze jedna rzecz. Smoleński skandal. Dowód na aferę z trumnami. Dlaczego wojsko wynajęło małą, nieznaną firmę, by sprowadziła trumny i zorganizowała pogrzeby ofiar ze Smoleńska, skoro Stowarzyszenie Przedsiębiorców oferowało pomoc za darmo? Ciekawe. Tu z kolei w świetnym dodatku Rzeczpospolitej, którym zawsze Państwu polecam, 27 października, sobotni, niedzielny, plus minus, właśnie taki wielki herb rosyjski.
To dzisiejszy.
Tak. Imperium triumfuje. I Tusk zwraca uwagę na pewne zagrożenia. Kaczyńscy, prezydent Lech, próbowali nawiązywać do polityki historycznej, łączyć mniejsze państwa, te zagrożone.
No pamiętamy, Gruzja, prawda?
Gruzja. No ale teraz zobaczmy. W Gruzji wygrał w wyborach ostatnio, to ile? Z półtora tygodnia temu, protegowany przez Rosję miliarder i tak dalej. Więc już Gruzja wpada pod tamte wpływy. Białoruś, wiadomo, jak Łukaszenko ciągnie ku Putinowi.
Jutro
na Ukrainie też dosyć mocno.
Już się mówi, że te wybory nic nie zmienią.
No właśnie.
Takie komentarze dochodzą, prawda?
A teraz jeszcze z innych rzeczy. Ale jeszcze chodzi o Rosję i Niemcy. To Wyborcza przyznaje, nie nasz dziennik, nie Rzeczpospolita. Rura grzebie Świnoujście. Mogłoby zostać wielkim węzłem transportu na Bałtyku, ale to plany pisane palcem na wodzie, bo gazociąg Nord Stream zablokuje rejsy do Świnoujścia statkom o dużym zanurzeniu.
Rychło w czas. Półtorej roku temu nasz dziennik pisał.
Tak, właśnie. Pamiętam. Teraz obudziła się Wyborcza. Polski rząd nie wymógł na Niemcach, by zakopać tę rurę i przestać się tym zajmować. Aha, jeszcze dam Litwa. Litwa przesunie się na wschód, bo tam też przywódcą zwycięskiej populistycznej partii jest urodzony w Rosji kontrowersyjny multimilioner, który zbudował fortunę dzięki Gazpromowi. No, rzeczy są bardzo niepokojące. Ja potem wspomnę już w drugiej części sprawy wybory w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ważne, jak to będzie Obama czy Romney, ale to już na dalszą część. Natomiast jest świetny wywiad w Gazecie Warszawskiej z wdową po prezesie IPN świętej pamięci Januszu Kurtyce. Wyniki kolejnych ekshumacji będą jeszcze bardziej szokujące. No a teraz tak, że to Romney Obama przenosimy do dalszej części. Natomiast wśród tych spraw, które są dla mnie szczególnie niepokojące, to co dzieje się, jeśli chodzi o sprawy patriotyzmu, narodowe, groźbę, nasilającą się groźbę roszczeń żydowskich. Mówi się nawet, że wymieniono ambasadora amerykańskiego, bo nie był dostatecznie efektywny w naciskach. No Tusk chce się, by chętniej nieba przychylił tym, którzy te wysuwają te roszczenia, ale boi się, że jak nagle wszystko się wali, pada, te ustąpienie teraz w sprawie tych 65 miliardów dolarów bezprawnych roszczeń wywołało już absolutną burzę i w związku z tym trochę sprawa się ociąga, ale równocześnie, mówię sprawa bezprawnych roszczeń, ale równocześnie trwa kanonada antypolska w polskiej prasie. Bo jak inaczej określić, jeśli cytuje się amerykańskiego lewicowego historyka Snydera, który nigdy nie zajmował się tak dokładnie II wojną światową i który nagle w magazynie Gazety Wyborczej o historii pisze, że Polacy zamordowali rzekomo 100 tysięcy Żydów bez żadnych dowodów. Paweł Śpiewak, socjolog, były poseł POB, obecnie dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, socjolog jak gros, nie historyk, też popisał się chyba około 120 tysięcy rzekomo zamordowanych przez Polaków. Na każdym kroku właśnie mnoży się takie kłamstwo. Polskie placówki konsularne wydają obecnie antypolskie książki, przypomina Gazeta Warszawska. Polacy to naród morderców skazanych na zagładę Żydów, smalcowników, szantażystów. Tak przedstawiają konsulowie Polaków za granicą w promowanych przez MEZ książkach, na przykład w monografii Inferno of Choice. To, że za pieniądze MEZ zrobiono dodruk książki, której przeważająca część szkalowała zachowanie Polaków w czasie wojny, choć były tysiące sprawiedliwych, choć to nie Polacy wykonywali brudną robotę, tu odsyłam nawet do kroniki Ringelbluma, dostępnej po polsku z getta, gdzie on pisze, nie polska policja wykonuje brudną robotę skierowania Żydów do zagłady, ale akurat żydowska policja. Ja wydałem, no właśnie wreszcie w listopadzie, to już zapewniam, że wyjdzie drugi tom mój, bardzo szeroki, ilustrowany wyłącznie relacjami żydowskimi, 150 relacji świadków Holokaustu, tych, co przeżyli i tych, co zamordowali, pokazujący zbrodnie policji żydowskiej, niejednokrotnie akcentujący, że policjanci żydowcy zachowywali się wobec Żydów gorzej niż Niemcy czy Ukraińcy. Poza tym jedwabne, którym nie udowodniono do końca, kto był naprawdę sprawcą, bo niestety przerwano przedwcześnie ekshumację, akurat kiedy znaleziono pociski niemieckie w pobliżu tej słynnej stodoły. A wystarczyło, żeby znaleziono jedno ramię przestrzelone głowę, to było widoczne, że to Niemcy działali tam i robiąc wszystko, żeby tych 250 Żydów nie wydostało się. Więc ponieważ kiedyś Gross twierdził, że świadectwa żydowskie są najważniejsze, więc ja skupiłem się wyłącznie na świadectwach żydowskich. Jest między innymi świadectwo o niejakim Rubi Kapo żydowskim, który wymordował kilka tysięcy Żydów, o innym kapo, młodocianym Bubi, który spodobał się ogromnie SS-manowi, głównemu SS-manowi, stał się jego kochankiem homoseksualnym, no i mordował sadystycznie Żydów, a na początek pasowano go na rycerza w swoisty sposób, że został kapo, także powiesił własnoręcznie ojca i matkę. Po czym SS-man pochwalił go, że jest psychische Deutsch, psychicznie Niemiec. Teraz oskarżenia o szabrownictwie. Owszem, sporo znalazło się szabrowników Polaków na ziemiach odzyskanych po wojnie, ale to nie myśmy w czasie wojny byli tymi szabrownikami. W ogóle słowo szaber, jak dowiedziałem się między innymi od Abrahama Lewina, świetnego autora żydowskiego i przemilczanego w Polsce. Ja podaję głównie książki przemilczane w Polsce, nietłumaczone, w tym największe dzieła literatury Holokaustu, jak właśnie Skrole Fegony, notatki zagoni Chaima Kaplana czy Abrahama Lewina, dziennik. Otóż szabrować pochodzi od słowa niemieckiego szabrower, a szabrowali policjanci żydowscy w getcie. Inna sprawa, niesamowita. Dlaczego się o tym milczy? Że na przykład policjanci żydowscy w Oszmianie, a to mam za szeregiem autorów żydowskich, wspólnie policjanci wileńscy ściśle, wymordowali wspólnie z Litwinami ponad 400 Żydów w Oszmianie. No przecież w Jedwabnym zginęło 250. No dlaczego liczy się o tych ponad 400? A rabunek, braci, współbraci strony żydowskiej jest straszny. Ale tu mógłbym długo wyliczać, to są rzeczy smutne i ponure, ten brak reakcji. Otóż niestety nazbyt wspaniałomyślnie zachowano akurat w czasach rządu PiS-u panią Odorowicz na czele Instytutu Sztuki Filmowej. Dofilmowała film Skandal szkalujący Polaków w duchu Grossa, pójdzie na zagranicę, Pasikowskiego, pokłosie. Oto, co pisze Zychowicz, Piotr Zychowicz, w świetnym tekście 15 października w Rzeczpospolitej, że tutaj, jeśli komuś ten film się spodoba, to obcokrajowców, którzy ugruntują dotyczące Polaków negatywne stereotypy. Pasikowski za prywatne pieniądze mógł sobie kręcić, co mu się żywnie podoba. Żyjemy w wolnym kraju. To, że państwo polskie samo funduje sobie czarny PR, jest jednak trudne do zrozumienia. A między innymi tam w antysemickim spisku, bo to się akcja filmu zaczyna się od tego, że przybył z Ameryki jego brat, podejmują się szczytnej misji wykopania żydowskich płyt nagrobnych. No i wtedy się zaczyna, sąsiedzi tam atakują, znieważają. W antysemickim spisku zamieszani są niemal wszyscy w miasteczku. I na przykład jeden z księży tym, w miasteczku jest bowiem dwóch kapłanów. Stary i młody. Pierwszy jest sympatyczny, rozsądny i nastawiony filozemicko. Możemy się domyślić, że to czytelnik Tygodnika Powszechnego. Drugi jest arogancki, chciwy i podburza tłuszcze do nienawiści wobec Żydów. To oczywiście słuchacz Radia Maryja. Tu jeszcze chciałem wspomnieć potem o Kielcach, bo tam prezydent Kielc nie popisał się, dodała pani Małgorzata Sołtysiak, skądinąd inicjatorka budowy pomnika biskupa Kaczmarka w Kielcach, przysłała mi materiały, jak to biskup stwierdził, że w 46, nie biskup, przepraszam, prezydent Kielc Wojciech Lubaski stwierdził, że w 46 roku Kielczanie mordowali Kielczan, kiedy wiadomo, choćby z książki majora WP Michaela Chęcińskiego, że mordowali prowokatorzy z NKWD i główny prowokator Diomin. Teraz równocześnie zapomniane zbrodnie niemieckie. Ja nieraz pytam Wielkopolan, jak to jest? To była Wielkopolska Centrum Myśli Narodowej, Patriotycznej, etc. A teraz większość zdobywa Platforma Obywatelska, przedtem Unia Wolności, SLD. No ale to trzeba widzieć, jak wiele było egzekucji. Od razu Niemcy tam zaczęli mordy na Pomorzu, na Poznańskim i na Śląsku. Tylko do końca 1939 roku w masowych egzekucjach na ziemiach wcielonych do Rzeszy zamordowano ponad 40 tysięcy ludzi. Nie można zapominać o zabitych. Najwięcej, około 30 tysięcy, w okręgu Gdańsk, Prusy Zachodnie. Teraz, w Niemczech, w centrum Berlina, poza pomnikiem dla ofiar Holokaustu, wybudowano kolejny pomnik ofiar III Rzeszy. Teraz Romów. Romów zginęło 500 000. Pomnika Polaków nie ma dalej, choć Polaków zginęło przynajmniej 3 000 000. A teraz jeszcze na chwilę Kościół. No oczywiście sprawa telewizji Trwam, władza zażyna telewizję Trwam, to co pisał nasz dziennik, podwyższenie ponad dwukrotne opław koncesyjnych. Polecam świetny wywiad z Maciejem Jowickim, byłym prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy, kneblowanie niezależnych mediów, to też był nasz dziennik. Premier gniewa się na Kościół. Teraz tak skrótowo tylko już przytoczę.
Tak, bo pewnie damy jeszcze okazję słuchaczom. Nie?
Flirt z przeciwnikami zapytali. Boga, ale plakatowa wojna religijna, to co zrobiono Róg Palikota na przykład w Lublinie, na plakaty z napisem nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę.
I teraz, szokujące, prawda, napisy.
Ale teraz, wtedy kiedy władza Tuska już odeszła od tego swego pochlebiania Kościołowi, pokazywania, jak ona ceni Kościół, nawet rekolekcji posłów Platformy i tak dalej, a wręcz przeciwnie, na różny sposób stara się uderzać w Kościół, między innymi projekt tego podatku zmieniany dotychczasowych form.
Lekcje religii, prawda?
Tak, lekcje religii i tak dalej.
I ciągłe przypominanie, ile to pieniędzy kosztują właśnie katechecie, przecież to są pieniądze ludzi, społeczeństwa.
I w takiej sytuacji tutaj muszę powiedzieć, że tym bardziej potrzebna jest jedność wierzących, obrona wiary, obrona uczuć. Zresztą obrona to idzie także razem z obroną patriotyzmu, bo atak idzie równocześnie
się łączy.
W przeważającej części mediów na Kościół i na naród. Teraz właśnie będzie w Sądzie Najwyższym sprawa Nergala. I tutaj cóż my mamy? Tu nawet w tej gazecie wyborczej w tytule pod tytułem zapytują, czy można zniszczyć Biblię, wykrzyczeć, że Kościół to zbrodnicza sekta i nie przewidzieć, że obrazi się czyjeś uczucie religijne. No, pytanie bezprzedmiotowe.
Proszę spróbować zniszczyć, na przykład, gdyby to dotyczyło Koranu, no, chociażby, prawda?
Koranu.
W Europie.
Tak. Rozstrzygnie Sąd Najwyższy. Przypomnę, że rozrzucił Nergal kartki wyrwane z Biblii, nazwał Kościół zbrodniczą sektą. A tutaj mamy zdjęcie, chyba teraz, tak, w piątek w drodze na targi książki, zdjęcie dwóch uśmiechniętych osób, Nergala i księdza Bonieckiego, któryż przedtem bronił. No, jeśli tak ma wyglądać obrona Kościoła, chrześcijaństwa ze strony jednego z duchownych, to jest dosyć, powiedzmy, łagodnie szokujące. A teraz czytam w Gazecie Wyborczej 25 października o błędach polskiego kościoła. Co się wydaje? Więź, lewicowy, katolicki miesięcznik. I tu wychwala pani Katarzyna Wiśniewska, wyspecjalizowana między innymi w atakach na papieża Benedykta XVI. To ona należy do tych pań jak Senyszyn, Labuda, Środa, kto tam jeszcze jest, Szczuka, całe grono takich niewiast, Waniek, o których jeden z hierarchów mi kiedyś mówił, jak kobieta jest dobra, to bardzo dobra, ale jak zła, to bardzo zła. No i tu uważam, że raczej bardzo zła. I on tutaj, ojciec dominikanin Zięba, który był kiedyś przeorem dominikanów, ten miał, zdaje się, problemy też alkoholowe i inne, też nie. Nawet go sunęli go byli przyjaciele zarządzania Centrum Solidarności w Gdańsku, bo tam coś nie za bardzo się spisał, ładnie popsuł. A teraz on poucza hierarchów, udzielił więzi wywiadu mocnego, a dla trwających błogostanie niektórych hierarchów wręcz morderczego. No wśród tych hierarchów, których zaatakował, to zaatakował arcybiskupa Hozera. I mówię, były przeor dominikanów i tak dalej. I według prowincjał, według dominikanina, szałem samobójczym jest angażowanie się episkopatu w walkę o miejsce na multipleksie dla niszowej telewizji, mizernej formie i narodowo-katolickiej w treści. Że abstrahuję od tej mizernej formie, jakoś ta mizerna w formie rzekomo telewizja podoba się coraz większej ilości osób i tak wielka ilość manifestowała i obronie, a pan Zięba ma na swoim koncie, podobnie jak inny ksiądz, niestety sowa, spartaczenie różnych rzeczy. No,
jest okazja zawsze, żeby spróbować lepszą.
Natomiast co tu jest najładniejsze, to jest ten atak na telewizję Trwam, że jest narodowo-katolicka w treści. A cóż to złego jest w byciu narodowo-katolickim? Zawsze byliśmy, możemy być dumni z tego, że Kościół tak mocno stał z narodem. Narodowo-katolicki był też i prymas tysiąclecia Wyszyński, Jan Paweł, a nie mówiąc od księdza Skargi.
No może dla niektórych sfer jest to zarzut, tak. Panie profesorze, jest to wada.
No i ja się dziwię tolerowaniu takich zachowań, że ksiądz jeden czy drugi wychwala ksiądz Boniecki, wybrania satanistę, że inny ksiądz atakuje hierarchów. I teraz, a równocześnie przypomnę, że mnie atakowali Zdarzało się, że mnie atakowali niektórzy duchowni, na przykład w redagowanym przez Bonieckiego tygodniku powszechnym, czy ksiądz agent Czajkowski, no agent tylko
z 25. Nie jest to panu obce, to doświadczenie.
Tak, za to, że broniłem Kościoła, broniłem Polski, czy to normalne? Czy... I jeszcze tylko zasygnalizuję, bo będę mówił o tym, że Węgry. Bo była rocznica powstania węgierskiego. Bardzo chciałem mocno podziękować organizatorom w Poznaniu, który był tą iskrą dla Węgrów, powstanie poznańskie, bo potem już po paru tygodniach usunięto głównego kata Węgrów, krwawego Macieja Rakoszego, pierwszego sekretarza. Tam miałem właśnie prelekcję 23 października. Świetna organizacja przez posła Dziubę z PiSu, profesora Stanisława Mikołajczyka, wspaniały klub akademicki imienia Lecha Kaczyńskiego, który coraz większy, AKO, prezesa klubu Gazety Polskiej, zonatorzy i organizatorka, zresztą bliska bardzo środowiskom radio, Maryja Magda Kodym. Już mam bardzo wielką ilość zamówień też klubów Gazety Polskiej. Przypomnienie Węgier, bo tu trzeba o tym powiedzieć, Węgry dalej toczą wspaniałą walkę w obronie swej suwerenności i właśnie kilka dni temu, 23 października, kolejny raz 400 tysięcy osób manifestowało z poparciem dla Orbana na 10-milionowe Węgry. To ile to jest? Jak 1 600 000 na Polskę, bo Węgrzy już się wyćwiczyli w manifestacjach, a po stronie przeciwników Orbana było kilka tysięcy. Także te sprawy podejmiemy już w dalszej części.
Panie profesorze, właśnie dziękuję za to przypomnienie. Jeśli można tak jeszcze taką pewną hierarchię uczynić, najważniejsze wydarzenie tego czasu?
Oj, to jest ogromnie trudne.
Ja bym powiedział, że jednak ta fala tych debat, to poważne myślenie
o
Polsce.
Ja bym jednak postawił na te, tak.
Czyli
na
debaty,
że wreszcie,
konkret jakiś.
Wreszcie gospodarka, przede wszystkim gospodarka. Bardzo nie lubię Clintona, ale on jedną rzecz powiedział.
Wypowiedzenie jego.
Gospodarka durniu. Tu jestem, że pokazujące, jak ważna jest gospodarka, drożyzna, bieda, zagrożenia i równocześnie ogromne przywileje władzy, która syci się kosztem przeważającej części narodu.
Więc zapraszamy, minął miesiąc. Naszym gościem jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Będzie oczywiście kontynuacja tematu w telewizji Trwam po 21.40. To są numery telefonów, które państwo widzą na ekranach. 56 do Torunia, 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014 i także dwa numery w naszej rodzinie, 536-600-300, 536-600-400. Czekamy już na telefony i rozmawiamy z naszym gościem na antenie Radia Maryja, a także telewizji Trwam. Jeżeli będą telefony, to bardzo prosimy. A ja przypomnę, że pan profesor dzisiaj właśnie te najważniejsze fakty z ubiegłego miesiąca nam przedstawił. Tutaj wypośrodkował też swoim komentarzem i myślę, że będziemy...
Jak zwykle zalew fakt był.
No, ale dzisiaj był też taki, ten co pan profesor zauważył, element bardzo ciekawy, że dużo było takich w miarę dobrych, prawda, pozytywnych informacji. Były takie miesiące, że
były czarne. Czarny lipiec.
Czarny lipiec. I nawet ta atmosfera audycji też wtedy nabierała takiego wymiaru bardzo negatywnego w sensie faktów. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże, Ewa z Warszawy dzwoni.
Witamy panią Ewę.
Panie profesorze, cieszę się, że pana widzę w lepszej formie niż miesiąc temu.
O.
To, tak, ja to zauważyłam.
Ale nie wszyscy się cieszą, bo dostałem list z Łodzi jakiegoś jegomościa z ulicy Lnianej, który raczej użył pseudonimu, bo nazwa, jak poseł z PiSu, to na pewno nie to, ale i który życzył mi, cieszył się, że choruje i życzył mi jak najgorszego stanu, a kiedyś dostałem takiego maila: panie Nowak, czas umierać.
Panie profesorze, ja nie 100 lat, ja 120 panu życzę. Panie profesorze...
Miłosierdzie Boże jest niezmierzone, ale boję się, że tym razem tego nie będzie.
Panie profesorze, ja rozumiem, że jeżeli pan mówił o tej książce, która wyjdzie w listopadzie,
w listopadzie
to znaczy,
wyjdzie już na pewno,
tom.
Bo oddajemy drugi tom, oddajemy do korekty, tak. Tej ostatniej korekty,
tytuł
a po, Żydzi przeciw Żydom.
Żydzi przeciwko Żydom.
Tak, i tam jest ogromnie szczegółowo wyliczone i dlatego tak? Nie można będzie tego, mam nadzieję, przemilczeć. Zależało mi, żebym dożył wydania tej książki, żeby niektórzy tchórzliwi historycy i publicyści nie mogli dłużej...
To już za miesiąc, panie profesorze.
No w przyszłym miesiącu, tak.
Panie profesorze, chciałam panu powiedzieć, że byłam we wtorek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i muszę panu powiedzieć, że jestem podbudowana młodzieżą, jaką tam znalazłam.
O, a jak dużo osób było?
Bo... Ojej, tam ta aula była... Ja w ogóle jak przyszłam, to siedziałam w ogóle... Tak uprzejma przy tym młodzież była. Ja jestem zachwycona tą młodzieżą, bo ja miałam miejsce na schodach tylko, a oni mi znaleźli miejsce na fotelu, gdzie było zajęte, to rzucili marynarkę, niech pani tam siada. Ja powiedziałam, że nie usiądę, bo ja się boję, a nie, to już my za to odpowiadamy. Także cudowna była młodzież i bardzo dużo tej młodzieży było. I w ogóle słowo żywe inaczej zupełnie do mnie dociera. No, to się z przyjemnością tego profesora z Politechniki Warszawskiej, pana profesora Obrębskiego chyba.
Tak.
To z przyjemnością słuchałam. Ja w ogóle chciałam zabrać nawet głos i chciałam prosić tych wszystkich profesorów, którzy tam wystąpili i zresztą w poniedziałek tak samo, że my żyjemy w takim świecie, że mnie jest nawet przykro o tym mówić, ale żeby oni przypadkiem nie opuścili nas, bo naprawdę jeżeli nie będą nas wspierali, to my naprawdę będziemy bardzo biedni. Wysłuchałam wczoraj, w czwartek, pana Pospieszalskiego i tam wystąpił taki pan profesor, nie profesor, nazwisko pan Mężydło chyba. I to chodziło o tą elektrownię w Ostrołęce, gdzie pan Mężydło uparcie stał na stanowisku, że my powinniśmy sprowadzać energię elektryczną z Kaliningradu, bo ona będzie tańsza. No, jaka tańsza, to my żeśmy się już przekonali na co pan Pawlak podpisywał.
No, to jest poseł z Platformy.
Słucham?
Pan Mężydło jest posłem z Platformy.
A to zaczynał nawet wiedział. Ale
choć zaczynał w PiS-ie, ale doszlusował w pewnym momencie.
Uparcie twierdził, że stamtąd powinniśmy, no ale tak, ci inni mówili, ale to miejsca pracy i te... To miejsca pracy stworzymy, ale stamtąd jednak, no jak można, jeżeli my żeśmy się już na tym gazie tak oszukali i tyle płacimy, najdrożej chyba w całej Europie, to jak można teraz forsować energię z Kaliningradu? Panie profesorze, ja naprawdę życzę panu wszystkiego najlepszego. Jeżeli pan już nie chce tych 120, to bardzo proszę 100.
Dziękujemy pani Ewo,
pozdrawiamy
serdecznie.
Za tak gorące życzenia. Natomiast coraz wyraźniej widać, jak te kłamstwa dotychczasowe, jak mają krótkie nogi. No, to co przytoczyłem, że nawet Gazeta Wyborcza z takim opóźnieniem w stosunku do naszego dziennika i prasy prawicowej
zauważyła,
że zostaliśmy, łagodnie mówiąc, zrobieni w konia przez politykę tutaj niemiecko-rosyjską w sprawie Świnoujścia.
Politycy PiS-u też ostrzegali, robiliśmy audycje, konferencje były na ten temat. No bardzo, no, to, bo to wiadomo było, że taka rura takiemu portowi potrafi naprawdę zaszkodzić, zważywszy, że to jest jeden z większych, prawda, naszych tutaj portów, jeśli chodzi o
nie mamy za tego. Dużo środków czy pieniędzy, ale ja bym był, no PiS ma jakieś pieniądze, no tu inne, ale może znalazłby się prywatny przedsiębiorca, który by to sfinansował. Bo dobrze byłoby tak dla nauki niektórych tych jeszcze zwolenników Platformy takie zebranie obok siebie ostrzeżeń ze strony prasy prawicowej, publicystów prawicowych, posłów,
które
PiSu
się
inny,
sprawdziły.
Które się sprawdziły i właśnie obok artykuł z Gazety Wyborczej. A takich rzeczy jest bardzo wiele. A propos konferencji, to ja bym jednak, nie wiem jaka jest możliwość, ale czy ta konferencja była zaprezentowana szerzej tam w Warszawie, czy ma możliwość w telewizji Trwam?
Tak, tak, mieliśmy.
A, no
była
bo
transmisja.
Ja
teraz, transmisja.
A no właśnie.
Na żywo.
A no,
jak każda transmisja.
No ja wtedy akurat byłem gdzie indziej.
Mamy telefon kolejny, mam informację, bardzo prosimy. Radio Maryja, telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, witamy kto i skąd?
Pozdrawiam ojca Janusza i pana, mówi Aleksander z Krakowa.
Witamy panie Aleksandrze.
Pozdrawiam Boże.
Panie profesorze, chciałem zauważyć, w ostatnich dniach podano wiadomość, że jest duża część likwidowana polskich posterunków granicznych. Około bodajże chyba, nie wiem, czy 50 czy 500, nie wiem, czy tu się mylę, czy nie. No i oczywiście ileś tam set posterunków policji, czyli co, szykuje się pod jaką władzę? Co ma, zastąpić służby sowieckie w tych posterunkach, czy kto?
Ale na jakiej granicy to pan słyszał?
Wschodniej? No, wschodniej granicy.
Wschodniej.
Likwiduje się, no. No i dlaczego to się likwiduje? To ja tego nie rozumiem. Czy ma ktoś zastąpić jakieś inne służby, czy to już jest przejęcie Polski? Po zamachu smoleńskim? Proszę może to poruszyć. Bo
no, dziękujemy panie Aleksandrze.
No myślę, że będzie
informację trzeba będzie ją jakoś jeszcze sprawdzić. W każdym razie na pewno są takie roszady w policji, że się łączy miejscowości. Jeden posterunek obejmuje kilka miejscowości, co było dawniej nie do pomyślenia z racji oszczędnościowych, z racji, mówi się, logistycznych, ale wiadomo, że również i tam też tych środków brakuje.
No oszczędności są niszczące, ale najstraszniejsze to, co słyszę o szpitalach. Dzisiaj właśnie rozmawiałem z jednym lekarzem tutaj w Toruniu. Niedawno miałem z Warszawy straszne wieści, jak brak miejsc, wyrzucanie faktycznie chorych, bo oszczędza się na zdrowiu. Po co Polacy mają dłużej żyć? Nie 100 lat, nawet 60.
Tragiczne, to jest tragiczne. Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, telewizja Trwam, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witamy kogo i skąd?
Witam ojca prowadzącego i znam szanownego pana profesora, a moich wszystkich. Moje imię jest Wacław, dzwonię z Chicago.
Witamy. Włodzimierz, tak?
Wacław.
Pan Wacław z Chicago. A, często tak. Słyszany. Bardzo prosimy, panie Wacławie, słuchamy pana.
Chciałem panu profesorowi przede wszystkim podziękować za wytrwałą taką mozolną pracę nad poprawianiem świadomości moich rodaków. Bo to jest jedyna metoda, która może poprawić naszą sytuację. Ogólnie chciałem powiedzieć, ponieważ my na Stanach Zjednoczonych przygotowują się wybory. Z tymi wyborami nie wiąże specjalnie dużych nadziei, bo niestety tło całej sytuacji międzynarodowej dyktuje coś inny. Ale ponieważ ujmując to wszystko tak w kontekście globalnym, można powiedzieć, że na globalnej scenie zachodzą wielkie zmiany, więc i wielkie zmiany będą musiały zachodzić tutaj w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Nawiązuje do tego na przykład, co się we Włoszech dzieje, czy w innych krajach, że po prostu te wszystkie kraje, które znajdują się w tak zwanym kryzysie ekonomicznym, ten kryzys został spowodowany przez tak zwane elity, po prostu przez rabunek i nieliczenie się z narodami. Ponieważ Zachód miał jakieś zasoby, to jakieś tam pozory tego dobrobytu się zachowały dłużej, na wschodzie krócej, ale ogólnie wszystko to powoduje to powrót takiej świadomości, że tak powiem, i chęć zdobywania tej świadomości przez narody. A pan profesor właśnie pomaga w kontekście, że tak historycznie, że tak powiem historycznym i aktualnym poprawianie tej świadomości. W związku z tym jeszcze chciałem powiedzieć, że no liczę się z tym, że jeżeli tak mogę powiedzieć, no że ta zima to będzie taką zimą prawdy. Jeżeli chodzi o taką sytuację międzynarodową. Jeżeli tą zimę przetrwamy, że tak powiem, spokoju i szczęśliwie, być może nastąpi jakiś przełom i ci, którzy chcieli narzucić swój, że tak powiem, wizerunek świata, no chyba będą musieli odejść zacznie powstawać nowa wizja świata, na nowych warunkach, to znaczy bardziej pokojowych i bardziej takich oddanych ludziom, i przez to i ludzie będą oddani tej sprawie. Bo w tej chwili, tak jak mówimy, no, tak zwane elity wszystko zdemoralizowały, zostały narzucone światu, najpierw zostały stworzone przez wiadome siły, później tak zwane elity narzuciły światu swoje widzenie tego świata poprzez właśnie takie zdemoralizowanie niczego. Ale teraz widzę, że zajdą wielkie zmiany i zajdzie to, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, po prostu zacznie się ratowanie tego, co jest, i budowanie, no, równowagi tej potęgi, która powstała w Azji.
Panie Wacławie, dziękuję bardzo, rozumiemy. Oczywiście o tym też była mowa. I panie profesorze, no, w tych debacie chyba, prawda, Romney, Obama, tutaj padło to, że Polacy zostali zaniedbani, sprawa polska została
zauważona. Tak, Romney to podkreślał, ale chciałbym to w drugiej części szerzej przedstawić, bo to jest bardzo istotna kwestia. Wybory są już chyba 6 listopada, o ile pamiętam.
Bardzo wielu Polaków tam żyje, miliony.
No i dlatego jest ta kwestia zastanowienia się nad dobrym głosowaniem. Dziękuję za uwagi, że pomagam w świadomości narodowej, staram się. Natomiast muszę powiedzieć, że jestem zmęczony tym, że są za słabe reakcje. W drugim tomie, który jest 2 razy szerszy niż pierwszy, Żydzi przeciw Żydom, który wydałem 5 roku temu, gdzie daje 150 relacji żydowskich mniej więcej, pisze już w pierwszym wstępnym rozdziale, dlaczego Polacy są tak bezbronni. Ja naprawdę nie rozumiem. Przekłada się większość nieznanych materiałów tu w Polsce. Trochę jak na patelni pokazuje się, co żydowscy autorzy pokazywali o zbrodniach swoich rodaków, którzy ich zdradzili. Rodaków zresztą najczęściej z inteligencji, mecenasów, adwokatów, bo ci dominowali w ulicy żydowskiej. I dalej się tego nie używa, nie reaguje się. Za mało, znaczy była recenzja niedzieli, był wywiad ze mną w Gazecie Warszawskiej, ale to wszystko jest za mało, kiedy równocześnie dalej jest fala oszczerstw.
I to jest ciekawe, że te książki nie są atakowane przez tych obrońców niejednokrotnie, czyli są bardzo dobre źródła, panie profesorze, ma pan bardzo...
Nie, ale jest to sprawa, oni wybrali tutaj przemilczenie. Tutaj po prostu lepiej przemilczeć, no bo jak tu polemizować z autorami żydowskimi, Biebersteinem, Chaimem, A. Kaplanem i tak dalej, Abrahamem Lewinem, i to jeden za drugim autorzy żydowscy specjalnie, bram to, którzy są słusznie bezlitośni.
Czyli pan raczej by, profesor, by chciał pewien jakiś nawet taką konfrontację, prawda? Argumenty.
Tak, ale poza tym, co jest ciekawe, te książki nieprzekładane, jeszcze Bernard Goldstein, Chaima Kaplan, Abraham, są równocześnie pełne ciepłych słów o Polakach. I te książki powinny być dawno przełożone w Polsce. Jedynym powodem, dla którego nie zostały przełożone, a byłyby, kładłyby różnych grosów natychmiast pokotem, to, że są niepoprawne politycznie, bo piszą ogromnie ostro o żydowskich kapu, o żydowskiej policji, o ineratach, a równocześnie chwalą Polaków. No zgorszenie, jak można? To kto decyduje o tym, jakie książki tłumaczy się w Polsce z angielskiego, francuskiego czy niemieckiego w sprawach Holokaustu?
No to może jakaś fundacja teraz skorzysta z tego pomysłu i doczekamy się tłumaczenia.
Życzę. Ja zresztą już bardzo z paru moich rozmówców, akurat duchowny ksiądz Józef Majgny, mu pokazałem, bardzo był zainteresowany, widział to, też uważał, że czy naczelny niedzielny ksiądz Infuat Skubisz, obu pozdrawiam ogromnie mocno. Bo są te argumenty przekonywujące.
I profesora Witolda Kierzuna też pozdrawiamy.
A, tutaj absolutnie.
Nas słucha.
Ja w każdym razie w przerwie zadzwonię, bo chciałbym jeszcze w radiowej części też wspomnieć. To są zbyt ważne książki, ale też, no, drogi ojcze Januszu, ile lat czekaliśmy na takie zdemaskowanie planu Balcerowicza, planu Sorosza, Zaksa, Balcerowicza? Prawie 20 lat i zrobił to profesor 80-paroletni, bo to jest wyjątkowo grupowane.
Ale czy to się przedostanie do mówię, nawet
no
do
więc właśnie
do
o to chodzi, żeby się to
czytali,
przedostało.
Dotknęli tego tekstu, porównali.
Właśnie nie wiem, czy w telewizji publicznej, proszę mnie sprostować, czy już była, przecież on dostał honorowe obywatelstwo Warszawy niedawno i tak dalej, ale czy w telewizji publicznej było jakiekolwiek omówienie jego.
Ja pamiętam audycję pana redaktora Reszczyńskiego właśnie o, jeszcze w Polskim Radiu, o panu profesorze Kierzunu.
A on też jest zaciekawiony.
Tak, tak, i bardzo jest. Zresztą pan redaktor Ziemkiewicz też ciągle wspomina w felietonach. Panie profesorze, dziękujemy za tę część. Spotykamy się w Radiu Maryja po 21.40. Drodzy państwo, minął miesiąc. Będziemy omawiać ważne wydarzenia, które wydarzyły się w tym ostatnim czasie, w tych ostatnich tygodniach w Polsce i na świecie. Kontekst też świata. Naszym gościem będzie nadal pan profesor, doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Ja dziękuję
państwu i zapraszamy do Radia Maryja.
Słuchaczom.